Pozwólcie, braterstwo, że do tych pięknych pozdrowień, które słyszeliśmy przed chwilą, dołączą się bracia pozostali w zgromadzeniu w Krakowie. Dziękuję. Chrystus wstał. Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu, braterstwo, te dwa słowa będą tematem naszych rozważań, które są przed nami. Te dwa cudowne słowa zostały wypowiedziane kiedyś 2000 lat temu. Stało się to na wiosnę. Któż z nas nie lubi tej pory roku? Myślę, że wszyscy ją lubimy, bo to przecież najpiękniejszy okres w roku kalendarzowym. Gdy wszystko budzi się do życia, uśpione zimowym snem, gdy przyroda zaczyna oddychać innym ciepłem, gdy wszystko zaczyna żyć, a my razem z nią. Jest kilka wydarzeń zapisanych w Biblii, które właśnie wydarzyły się na wiosnę. Na wiosnę Noe opuścił korab wraz z swoją rodziną, aby cieszyć się nowym życiem na ziemi. Na wiosnę Izrael opuścił niewolę egipską, aby udać się do wspaniałej krainy, krainy mlekiem i miodem płynącej do Chanaanu. Na wolność. Na wiosnę umarł nasz Zbawiciel. I tak niedawno zasiadaliśmy do stołu Pańskiego, aby rozważać nad wszystkimi doświadczeniami, które spotkały naszego Zbawiciela, nad bólem, cierpieniem, nad wszystkim tym, czego doświadczył, aż w końcu i doświadczył haniebnej śmierci. To stało się również na wiosnę. Ale wynikiem tej śmierci i również na wiosnę stały się aktualne słowa, które są tematem naszych rozważań. Chrystus wstał. Skończył się bieg ludzkości ku śmierci. Rozpoczął się bieg do życia. Czy zdajemy sobie sprawę, jak wielką wagę miało Pańskie zmartwychwstanie? Jaka ogromna radość. Życie zostało uratowane. Chrystus wstał. I nie sposób, drodzy braterstwo, mówiąc o Pańskim zmartwychwstaniu, nie wspomnieć i tego, co działo się potem. Gdy otworzymy Księgę Objawienia świętego Jana, rozdział 5, tam jest zapisana pewna wizja. Wizja, gdy na tronie siedzący Pan trzyma w ręku księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Ale apostoł święty Jan, objawiciel, patrząc na tę wizję, płakał. Dlaczego płakał? Bo nikt do tej pory nie okazał się godnym, aby wziąć księgę do ręki, otworzyć ją i rozpieczętować pieczęcie. Jan płakał. Otwórzmy sobie, braterstwo, objawienie świętego Jana, 5 rozdział. Przeczytajmy słowa, które stały się zaraz potem, od 6 wersetu do 10. I ujrzałem między tronem z 4 istotami żyjącymi, a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę, a kiedy wziął księgę, 4 istoty żyjące i 24 starców upadło przed barankiem. każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę z jej pieczęciami i otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludzi i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami. Wspaniały fragment, pierwszy fragment śpiewanej nowej pieśni. Nowej pieśni śpiewanej na cześć Baranka, na cześć zmartwychwstałego Pana Jezusa, owego pozaobrazowego Baranka. Kolejne fragmenty, dwa owej nowej pieśni. Drugi fragment będzie zapisany również w objawieniu świętego Jana w 14 rozdziale i 3 wersecie. I trzeci, już ostatni, kolejny fragment tej nowej pieśni w objawieniu świętego Jana, 15 rozdział, wersety 3 i 4. Nowa pieśń składająca się z trzech części. Tutaj w przeczytanym fragmencie pieśń radości, pieśń wdzięczności i uwielbienia. Czyż nie było za co? Za tyle cierpień, za tyle doświadczeń, za tyle hańby, za tyle udręki i doświadczeń wewnętrznych i zewnętrznych, aż w końcu haniebnej śmierci. Ale czyż Pan Jezus nie wykonał swego planu? Wykonał go w 100%. I w dowód na to powstał z grobu. Pan Bóg Wszechmogący wzbudził go z grobu. Ale to już nie był ten żydowski baranek, ten pieczony na ogniu i ten jedzony w pośpiechu, aby zdążyć wyjść przed świtem. Pan Jezus wstąpił do samego nieba. Jak powie nam apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 9 rozdziale, 24 wersecie, takie właśnie słowa. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale gdzie? Do samego nieba. Jeszcze coś dodaje apostoł święty Paweł. Aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Wizja ta, wracając znowu do 5 rozdziału objawienia świętego Jana, myślę, że wypełniła się po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Jeszcze po 40 dniach ukazywania się Jego wśród uczniów i wśród narodu, aż do dnia 50. Owe 10 dni, gdy na ziemi apostołowie oczekiwali na zesłanie Pocieszyciela, Ducha Świętego, co zapowiadał im Pan Jezus, gdyby zacytować Ewangelię świętego Jana, 16 rozdział, 7 werset, gdzie mówi do uczniów, że ja muszę odejść od was. Gdy odejdę, przyjdzie do was Pocieszyciel. Gdy nie odejdę, nie przyjdzie. Ja muszę odejść. Takie braterstwo było zwycięstwo Getsemane. Takie było zwycięstwo żarliwych modlitw, zwycięstwo cierpień i walki wewnętrznej. Śmierć była ogromnym smutkiem. Zmartwychwstanie radością. zmartwychwstanie było osobistym zwycięstwem naszego Pana. I tak jak powie 5 rozdział Objawienia, 5 werset, na zachowanie się świętego Jana płaczącego, jeden ze starców mówi, co? Nie płacz. Nie płacz. Przestań płakać, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, także otworzy księgę i 7 jej pieczęci. Słowa potwierdzane również zapowiedziami ze Starego Testamentu, z 1 Księgi Mojżeszowej, 49 rozdział, wersety 9 i 10. Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz mój synu. Jak lew się czai, gotuje do skoku, do lwicy podobny, któż się ośmieli go drażnić? Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska zebrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Tak będzie mówił apostoł święty Paweł w 1 liście do Koryntów, 15 rozdziale, 54 wersecie. Ale zanim zostało dane Panu Jezusowi imię, które jest ponad wszelkie imię, aby w tym imieniu kolano się wszelkie skłaniało tych, którzy są na ziemi i pod ziemią, Pan Jezus, co może na początek dziwne będzie nam się wydawało, ale nawet On, Zbawiciel, za swego życia tutaj na ziemi nie do końca rozumiał plan swego Ojca, aż dopiero, gdy Jego ofiara została przyjęta i w nagrodę za wierność i posłuszeństwo dane Mu było imię, które jest ponad wszelkie imię. I tak będzie nam mówił apostoł święty Marek na potwierdzenie tych słów w Ewangelii swojej w rozdziale 13 i 32 wersecie. To słowa samego Pana Jezusa, mówiące o tym, że nawet On, Syn Boży, nie znał w całości planu Bożego. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn. Wie tylko kto? Wie tylko Ojciec. Ani Syn nie wiedział, tylko Ojciec. Ale gdy nastąpiło wypełnienie tych słów, które czytaliśmy z objawienia świętego Jana 5 rozdziału, gdy wziął księgę, czyli boski plan wieków, z prawej ręki siedzącego na stolicy, czyli od Pana Boga Wszechmogącego, gdy 24 starców, uosobienie proroctw, i 4 zwierzęta, 4 przymioty oddały pokłon, On, Pan Jezus, już wiedział wszystko. Była śpiewana nowa pieśń. Pierwszy jej fragment. Gdyby powiedzieć cokolwiek o nowej pieśni, to myślę, że utworzyli ją dwaj mężowie. Pierwszą część to Mojżesz, prawodawca Starego Testamentu, a drugą Jezus, pozafiguralny Boży Baranek. Treścią pieśni, jak później będziemy czytać jej szczególnie końcowego fragmentu 3 z 15 rozdziału również Objawienia, będą słowa: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, o Panie Boże Wszechmogący. Pieśń Mojżesza była śpiewana aż do czasów Jana Chrzciciela. Do czasów Jana, jak powie nam Ewangelista Święty Łukasz w 16 rozdziale i 16 również wersecie, że do czasów Jana było co? Zakon i prorocy. Ewangelia Świętego Łukasza, 16 rozdział, 16 werset. Aż do Jana trwało prawo i prorocy, ale od tego czasu głosi się dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Nastąpił przełom. Głosi się od tego czasu dobrą nowinę o Królestwie Bożym i każdy gwałtem wdziera się do niego. Do czasów Jana Chrzciciela, ostatniego z proroków, brzmiała pieśń Mojżesza. Od tego czasu, gdy zwiastowane jest Królestwo Boże, śpiewana jest pieśń Baranka. Pieśń Mojżesza i Baranka staje się stopniowo nową pieśnią. Tak jak przemijają cienie zakonu i prorocze zapowiedzi Starego Testamentu. Proroctwa również miały przeminąć, jak powie apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale. Pierwsze rzeczy przeminęły, oto wszystko nowe czynię. Po tysiącleciu stara pieśń Mojżesza stanie się w pełni nową pieśnią, śpiewaną tak w niebie, jak i na ziemi. Pierwsze słowa, braterstwo, nowej pieśni były śpiewane po zwycięstwie pozaobrazowego baranka, a szczególnie, jak wspomnieliśmy, po jego wniebowstąpieniu. Kim jest ów lud, o którym wspomina Objawiciel? Lud odkupiony dla Boga ze wszelkiego pokolenia, narodu i języka. Myślę, że chodzi o klasę 144 tysięcy i zaraz postaramy się to udowodnić dwoma wersetami. Objawienie 20 rozdział. 6 werset, znane nam słowa. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kim? Kapłanami Boga i Chrystusa, tak jak mówi Objawiciel we swojej wizji w 5 rozdziale. Będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. I drugi dowód, że ów lud odkupiony z wszelkiego pokolenia, narodu i języka to Kościół 144 tysięcy, to znów objawienie świętego Jana, 14 rozdział, werset 4. To ci, którzy obcowaniem z kobietami się nie splamili, bo są dziewiczy. Ci, którzy barankowi towarzyszą dokądkolwiek idzie, ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są bez zarzutu. Dalsze słowa nowej pieśni będzie śpiewał już kompletny Kościół. To słowa 14 rozdziału, wersetu 3. To drugi, następujący po pierwszym, fragment nowej pieśni. Śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żyjącymi i przed starcami, ale ktoś mógł się tej pieśni nauczyć? Nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć oprócz 144 tysięcy. I ten fragment, drugi fragment nowej pieśni będzie śpiewał już tylko kompletny kościół, gdy znajdzie się poza drugą zasłoną. Ostatni zaś, trzeci fragment nowej pieśni będzie śpiewany przez całe tysiąclecie. I otwórzmy znów objawienie, 15 rozdział, wersety 3 i 4. I taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twego imienia, bo Ty sam jesteś święty. Bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. Kiedy? Właśnie w tysiącleciu. Przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, Panie Boże Wszechmogący. Gdybyśmy patrzyli na słowa zapisane w Biblii i szukali pewnych fragmentów, które miałyby nam obrazować zmartwychwstanie Pana Jezusa, na pewno będzie ich wiele. Pozwólcie, braterstwo, że wspomnimy tylko 3. Pierwszy fragment to historia Abrahama i Izaaka, a szczególnie tej części życia Izaaka, gdy zdawało się, że ono, życie, dobiega już do końca. I gdy otworzymy sobie tą słynną historię pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 22, od wersetu 7, przeczytajmy kilka wersetów. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama. Ojcze mój, a gdy ten rzekł, oto jestem, mój synu, zapytał, oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, mój synu. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale gdy anioł pański zawołał do niego z nieba, rzekł, Abrahamie, Abrahamie. On odpowiedział, oto jestem. Powiedział mu, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet Twego jedynego syna. Ogromny dramat, ale i ogromny heroizm ze strony Abrahama. I gdy apostoł święty Paweł będzie komentował to wydarzenie, to tak powie w liście do Żydów, w rozdziale 11, w wersecie 19. Będzie mówił, że podniesienie Izaaka z ołtarza było obrazem na co? Na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pomyślał bowiem Abraham, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go, czyli swego syna, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To pierwszy fragment obrazujący nam, że coś przepowiedziane kiedyś i wydarzone dawno temu w Starym Testamencie było obrazem na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Druga rzecz to podnoszenie pierwszego snopa w pierwszy dzień po sabacie. Jak braterstwo pamiętacie, na wiosnę w narodzie izraelskim były pierwsze żniwa. Pierwszy snop jęczmienny miał z nim coś uczynić kapłan. Otwórzmy sobie trzecią Księgę Mojżeszową, rozdział 23, rozdział, który opisuje wiele świąt izraelskich i wersety 10 i 11. Przemów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu, pierwszy snop jęczmienny. On coś miał z nim wykonać, on miał go podnieść i kołysać. On wykona gest kołysania snopa przed Panem, aby był przez niego łaskawie przyjęty. Wykona nim gest kołysania w następnym dniu, kiedy? Po sabacie. 16 Nisan. Pan Jezus właśnie wtedy, 16 Nisan, został wzbudzony z grobu. W pierwszy dzień po sabacie. Zaś od 16 Nisan liczono 50 dni, przynoszono wtedy dwa chleby, to były już dożynki. Zebranie już plonów, czyli zesłanie Ducha Świętego w dzień 50. I to zesłanie Ducha Świętego w dzień 50. to plon ze zmartwychwstania Pana Jezusa. I trzeci obraz, tym razem z Nowego Testamentu, słowa samego Zbawiciela, zanotowane w Ewangelii Świętego Mateusza, 12 rozdziale, 24, wersecie 40. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 12, werset 40. Tam Pan Jezus odpowiada na żądanie faryzeuszy, którzy chcieli widzieć znak. Jaki był im dany znak? Znak Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Anastazis. To greckie słowo, to podstawowe słowo tłumaczone na nasze polskie słowo zmartwychwstanie. Użyte jest 42 razy w Nowym Testamencie. Chrystus, nasz Zbawiciel, był pierwszym, który powstał z martwych. Tak jest zanotowane w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 26, w wersecie 23. Że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom. Że pierwszy zmartwychwstanie. O czym może nam mówić ten werset? Może nam mówić przynajmniej o trzech rzeczach. Pierwszej, że Chrystus był pierwszym, który zmartwychwstał. Drugiej, że nikt przed Panem naszym Jezusem nie dostąpił zmartwychwstania. Tego całkowitego, zupełnego zmartwychwstania, bo przecież były i wskrzeszenia, i powołania do życia. Sam Zbawiciel to uczynił 3-krotnie. Było to w pewnym sensie zmartwychwstanie, ale niezupełne, nie takie do życia pełnego, jakie było udziałem naszego Zbawiciela. Tamte były chwilowe, aby znowu umrzeć. I trzecie, że skoro nasz Pan był pierwszym, to będą i następni. To będą i następni, którzy dostąpią zmartwychwstania. Pierwszego, braterstwo zmartwychwstania, jak powie nam objawiciel w 20 rozdziale, 5 wersecie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Tam już nie będzie śmierci. Fakt, że Chrystus Pan zmartwychwstał, dowodzi dwóch rzeczy. Po pierwsze, że Pan Bóg posiada moc wzbudzenia umarłych. I po drugie, że Pan Jezus wykonał wiernie dzieło, do którego był posłany. Że śmierć Pana Jezusa była dostatecznym zadośćuczynieniem za grzech Adama, a tym samym była okupem za grzech całego świata. Ale ktoś mógłby zapytać, czy rzeczywiście zmartwychwstanie Pana Jezusa było takie ważne? Czy tak naprawdę wiele się zmieniło i przed Jego zmartwychwstaniem i po? Gdyby Pan Jezus tylko umarł, a nie zmartwychwstał, to nie byłoby poselstwa Ewangelii, nie byłoby nadziei o boskiej łasce odkupienia. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, to kto mógłby kiedykolwiek ustanowić Królestwo Chrystusowe? Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, nie byłoby podstawy, aby wzbudzić ludzkość z grobu. Jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, to co? Powie apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, że daremna wiara nasza. Jeśli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wiara nasza. Okazuje się bowiem, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli, nie zmartwychwstaną. Przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Jeśli umarli, nie zmartwychwstają, mówi dalej apostoł święty Paweł, a jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wiara wasza i aż dotąd pozostajecie w waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Ale my odpowiadamy, że Chrystus wstał. Cały boski plan zbawienia ludzkości jest oparty właśnie na Pańskim zmartwychwstaniu. I to Pan Bóg Wszechmogący powołał go do życia. Po trzech dniach faktycznej śmierci, po trzech dniach faktycznego unicestwienia. I to chyba nie tak, jak zdają się być kiedyś słyszane słowa, że powstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie. Pan Bóg Wszechmogący wzbudził go ze stanu faktycznej śmierci, ze stanu faktycznego unicestwienia. I na to mamy dwa dowody przynajmniej. Dwa dowody, apostolskie dowody. Pierwszy dowód apostoła świętego Piotra z Dziejów Apostolskich 2 rozdziału 32 wersetu i drugi dowód apostoła świętego Pawła z listu do Efezjan rozdziału 1 wersetu 20. umartwiony ciałem, ale ożywiony też ciałem, ale ożywiony duchem. Tak powie nam przekład Biblii Gdańskiej. To pierwszy list świętego Piotra, 3:18. Umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem. Po swoim zmartwychwstaniu nie był już Pan Jezus ludzką istotą, ponieważ ukazywał się, również znikał, przenikał przez ściany, przybierał różne postacie. Czy to może uczynić człowiek? To może uczynić tylko duch. Uczniowie poznawali Pana po czynach, po słowach, a może i również po brzmieniu głosu. Niektórzy rozpoznawali swego Zbawiciela, swego Nauczyciela, który chodził, uczył, opowiadał tak piękne rzeczy. I pozwólcie, braterstwo, że jeden z takich fragmentów przypomnimy sobie. Ewangelia świętego Jana, 20:11. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej jedno słowo. Drodzy braterstwo, tylko jedno słowo. Mario. Ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego, do Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana i to, co mi powiedział. To ta, braterstwo, Maria Magdalena, która została oczyszczona z 7 duchów złych. To ta sama. Powie nam o tym ewangelista święty Łukasz w rozdziale 8:2. Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną. To ona, również ta sama Maria Magdalena, była pod krzyżem, gdy umierał Zbawiciel. Ewangelia świętego Jana, 19:25. I to ona właśnie jest przy grobie, przy opisie historii, którą czytaliśmy z Ewangelii świętego Jana, 20. Przecież jeszcze nie do końca wierzyła, że zmartwychwstał, bo przecież mówi do postaci, która stoi obok niej, do ogrodnika, tak się jej wydawało: jeśliś go wziął, Panie, powiedz, gdzie go położyłeś, ja pójdę, ja go wezmę. Zauważmy, braterstwo, ogromną wdzięczność za uzdrowienie, ogromną wdzięczność za oczyszczenie. Była w chwilach najbardziej może trudnych dla Pana Jezusa. Z jaką wdzięcznością? Owa Maria Magdalena. A w tym jednym słowie, w tym jednym słowie, Mario, Pan Jezus zawarł wszystkie uczucia. Odezwał się do niej tym głosem, który ona znała. To jedno słowo ukoiło jej troskę, to jedno słowo ukoiło jej tęsknotę, łzy i rozżalone serce. Ile my dalibyśmy, aby stanąć przed Panem Jezusem twarzą w twarz. Aby On powiedział do nas, może tak jak do Marii Magdaleny, po imieniu. Z pewnością tak wiele chcielibyśmy Mu powiedzieć, tak wiele chcielibyśmy Mu wynurzyć ze swojego serca, z uczuć, z umysłu, poradzić się, posłuchać, poczuć się bezpiecznie u Jego stóp. A może i uciekalibyśmy przed Jego wzrokiem, mając na uwadze swoje grzechy i niedociągnięcia. Tak czy inaczej, na pewno chcielibyśmy go zobaczyć twarzą w twarz. Nie dotykaj się mnie, powie Biblia Gdańska. Nowy przekład powie, nie zatrzymuj mnie, ale idź, powiedz uczniom, bo to jest w tej chwili najistotniejsze, żeby powiedzieć im, że ja powstałem z grobu, że stało się to faktem dokonanym. Ukazywanie się Pana Jezusa przez 40 dni było bardzo potrzebne. Było potrzebne po to, aby udowodnić uczniom i naśladowcom, że Zbawiciel nie był już więcej wśród umarłych, ale jest żywy. Również, aby udowodnić to, że nie był już więcej człowiekiem, ale duchem, tak jak powie nam drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 17 werset, że Pan jest czym? Duchem. Pan Jezus był wzbudzony do natury boskiej. Myślę, że fizycznie otrzymał tę naturę po wniebowstąpieniu. Tak jak patrzymy na linię K na boskim planie wieków, podczas gdy przez owe 40 dni posiadał naturę duchową na linii L. Bo przecież mówił do Marii, jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Mówił jeszcze, idę do Ojca mego, do Ojca waszego, idę do Boga mego, do Boga waszego. Mógł się ukazywać i nikt nie był okaleczony. Natomiast gdy wstąpił do samego nieba, o czym już wspominaliśmy na podstawie słów świętego apostoła Pawła z listu do Żydów 9 rozdziału, gdy wstąpił do samego nieba, Saul zobaczył tylko rąbek jego chwały i został okaleczony. Przestał widzieć. Wtedy już Pan Jezus miał naturę boską i nieśmiertelną. Wtedy już, braterstwo, stały się aktualne te słowa, które czytaliśmy na początku z objawienia 5 rozdziału. Wtedy już odebrał księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, opatrzoną 7 pieczęciami z ręki swego Ojca, Pana Boga Wszechmogącego. Wtedy starcy i zwierzęta upadli na oblicza, wtedy zaczęto śpiewać pieśń nową. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twą ofiarę, za Twoje cierpienia. Dziękujemy Ci za Twoje wspaniałe zmartwychwstanie. Dziękujemy, że odpowiedziałeś na pytanie dotąd pozostające bez odpowiedzi. Któż jest godzien wziąć księgę i rozpieczętować pieczęcie? Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że okazałeś się godny. Powiedzmy, braterstwo, słowami 24 starców: godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami. A dla nas, braterstwo, pozostaje wspaniała nadzieja. Tak jak stało się faktem, że Chrystus wstał, pozostaje dla nas nadzieja wspaniałego zmartwychwstania. Takie też słowa, mówiąc o sobie, powiedział kiedyś apostoł święty Paweł w liście do Filipian w rozdziale 3, wersety 10 i 11. Przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, co powie apostoł święty Paweł? Że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Że dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Taka była ogromna wiara. Taka była ogromna nadzieja apostoła świętego Pawła. A my powtórzmy za apostołem te same słowa, abyśmy doszli poprzez upodobnienie do Jego śmierci, abyśmy doszli do pełnego powstania z martwych, co, myślę, jest życzeniem nas wszystkich i także moim skromnym. I daj nam tego, Panie Boże. Amen.